Szanowni Państwo, naszym gościem jest pani profesor Elżbieta Starosławska, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Pani, ojca, szczęść Boże Państwu.
Pani profesor z Lublina, witamy serdecznie. Pani profesor, chciałem porozmawiać, poprosić też panią o komentarz. Chodzi o choroby onkologiczne, tak najczęściej mówimy rak. Bo Ministerstwo Zdrowia przypomina nam o tym, że nadchodzi jutro, będzie Światowy Dzień Walki z Rakiem, to 4 lutego. W ramach tego dnia właśnie większość ośrodków onkologicznych w Polsce pracuje, prowadzi taki dzień, podstawowe porady ekologiczne, takie można powiedzieć promowanie też takiego zdrowego zachowania, bo nawet podpowiedziano nam, że jest taka strona 12 sposobów na zdrowie, 12 pisane normalnie cyframi, sposobów na zdrowie, oczywiście bez polskich znaków .pl. No i mamy konkretne porady, jak to życie prowadzić, jak chronić się też przed rakiem.
Jeżeli chodzi o profilaktykę, zacznę może od takich porażających liczb. 5-letnie przeżycia na nowotwory w Stanach Zjednoczonych, jest to liczba podana w ubiegłym roku na ASCO, Międzynarodowym Kongresie Onkologów Klinicznych, to jest 68,5%. Jeżeli chodzi o 5-letnie przeżycia na nowotwory w Polsce w XXI wieku, w pierwszej dekadzie, to mężczyźni 37,3%, kobiety 53,5%. Ta różnica ogromna, raz, że jest to o tyle niższa liczba, ale różnica ta, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiet, przede wszystkim występuje dlatego, że mężczyźni częściej chorują na nowotwory płuc. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, profilaktyka bowiem, czyli wcześnie wykryty nowotwór, który może być radykalnie leczony i tanio leczony. Żyją pacjenci, społeczeństwo i rodziny się cieszą i państwo też zyskuje na finansach. Natomiast to jest właśnie profilaktyka, że wcześnie wykryty nowotwór i zapobieganie w ogóle zachorowaniom. Więc dwie strony medalu. Po jednej stronie my sami jesteśmy, po drugiej medycy wsparci, czyli prawda, my medycy wsparci decyzjami rządu. Jeżeli chodzi o nas, to przede wszystkim szybciutko powiem, Amerykańska Akademia Nauk w 1982 roku taką dobrą publikację wydała Dieta, żywienie i rak. I wiadomo, że 40-60% nowotworów związanych jest z żywnością. I ja tylko króciusieńko powiem o pojedynczych związkach chemicznych, nitrozaminy, rakotwórcze, których przekształcenie gdzie występuje? Przede wszystkim w marynowanych saletrą potasową mięsach lub warzywach pochodzących z upraw nawożonych intensywnie nawozami azotowymi, czyli u nas masowo. Mykotoksyny, toksyny grzybicze, alfatoksyny związane z występowaniem Aspergillus flavus, czyli nieprawidłowe przechowywanie produktów zboża, pasze, mogą prowadzić do raka wątroby, czyli tam, gdzie mamy pleśń, wilgoć i tak dalej. Wędzone, grillowane mięsa zawierają węglowodory aromatyczne, akroleiny, rakotwórczą, prowadzą do raka przełyku, żołądka, jelita grubego. My możemy się uchronić od tego. Rak jelita grubego, no brak błonnika. I sami możemy poprowadzić też swoim życiem, żeby raz w roku wykonać morfologię krwi, to jest naprawdę grosze, 20, nie wiem, czy 20 złotych.
Możemy się zawsze u lekarza o to upomnieć, prawda?
Oczywiście. Raz w roku morfologia krwi OB, to wszystkie białaczki, niebiałaczki i różne systemowe schorzenia. Raz w roku analiza moczu, czyli wszystkie nerkowe sprawy, raki pęcherza moczowego, też wszystkie schorzenia nerek, prościuteńkie badania, USG jamy brzusznej raz w roku. Możemy wykryć szybciuteńko jakieś nieprawidłowości w zakresie wątroby, trzustki, nerek, pęcherza. Kolonoskopia w zwiększonym ryzyku zachorowania, to znaczy tam, gdzie rodzinnie występują...
Musi, bo często słyszymy o tych grupach wysokiego ryzyka. Pani mówi kolonoskopia, tak, czyli mężczyźni?
Tak, czyli mężczyźni, kobiety od 40 roku życia co 5 lat. I powiem, że w Polsce jest 80 ośrodków, w internecie możemy znaleźć które, gdzie bezpłatnie wykonywane są te kolonoskopie. Ale w dużych miastach, w każdym dużym mieście lekarz rodzinny powinien dać skierowanie właśnie w tych grupach, w tym wieku, tam gdzie występuje rodzinnie od 40 roku życia, tam gdzie rodzinnie nie występuje od 50 roku życia, co 5 lat kolonoskopia. Per rectum badanie, czyli przez odbyt, chodzi o gruczoł krokowy i PSA. To są takie prościuteńkie badania, rutynowo, standardowo od 50 roku życia u mężczyzn, ale muszę powiedzieć, że od 40 roku życia już mężczyźni zaczynają w dużym odsetku chorować niestety. Samokontrola piersi od 20 roku życia, mammografia w zwiększonym ryzyku zachorowania tam, gdzie są rodzinne prawda, zachorowania, to już po 35 roku życia, a inaczej po 45 roku życia. Oznaczanie berca 1, berca 2 i zgłoszenie się do poradni genetycznych. W miastach wojewódzkich w każdym są poradnie genetyczne. Lekarz rodzinny na pewno nie odmówi skierowania do poradni genetycznych i są zatrudnieni genetycy kliniczni, którzy oznaczają te podstawowe właśnie badania. Cytologia szyjki macicy, tomografia klatki piersiowej, która wyklucza bądź potwierdza wczesne występowanie raka płuca. Jak przytoczyłam te liczby, oszałamiająca różnica. 68,5% w Stanach Zjednoczonych, a u nas no kraj, który nie stać aż na takie prawda wysoko kosztowne leczenie, 37,3% mężczyźni, 53,5 kobiety, ale mężczyźni z powodu raka płuca. Jakaż by była to prosta sprawa, wykonanie tomografii komputerowej raz w roku bądź raz na 2 lata, gdzie można wczesne stadia raka płuca.
Pani profesor, a właśnie skąd się biorą nowotwory? Tutaj pytanie o tego raka płuc, czy to tak bezpośredni związek ma również z paleniem papierosów?
To znaczy, jeżeli chodzi o palenie papierosów, to jest 90%. Taki związek literaturowo, podaje literatura we wszystkich prawie doniesieniach, że to jest około 90% i jest to taki związek z paleniem tytoniu.
A więcej choruje mężczyzn czy kobiet na raka płuc?
Proszę?
Więcej choruje mężczyzn czy kobiet na raka płuc?
Więcej niestety panów choruje na raka płuca, ale kobiety są takie, że niestety w tym niechlubnym wyścigu już dorównują. Po raku piersi jest to drugie miejsce w zachorowaniach na nowotwory płuc i również no, umieranie.
Teraz też tak jest, że kobiety skutecznie rozpija się i też proponuje się takie właśnie sposób na życie, że z papierosem też ci dobrze.
Tak, tak, oczywiście. Także to jest takie bardzo niszczące. I teraz tak, reasumując co do nas, bo jeszcze właśnie powiem odnośnie działań medycznych, naszych medycznych, którzy wsparci powinniśmy być przez decyzje rządowe, to jeszcze reasumując nasze działania, dieta. Prawda? Dieta. Także to, o czym mówiłam, zobaczmy, żeby to nie było grillowane najczęściej cały czas, wędzone, żeby to nie były pleśnie, żeby to nie były, prawda, nitrozoaminy, czyli to saletrą potasową, mięso marynowane.
Czyli nie jest tak, że jesteśmy skazani na takie jedzenie, a nie inne. W tym przypadku wiele możemy zmienić, dokonując właściwych wyborów, właściwej diety i żywienia.
Tak jest, tak jest. Musimy po prostu zobaczyć, poczytać, co jemy i nie kupować wszystkiego, co leży na półce. Masa ciała. Troszeczkę musimy zadbać o to, ażeby aktywność nasza, i to proszę sobie wyobrazić, że tylko 3 razy w tygodniu po 30 minut chodzenia, biegania, pływania.
Tak czytam właśnie 12 sposobów na zdrowie. Pierwsze, nie pal. Drugie, stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego. Trzecie, to co pani profesor mówi, utrzymuj prawidłową masę ciała. I czwarte, bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzony na siedząco.
Ale to proszę sobie wyobrazić, że tylko wystarczy 3 razy w tygodniu po pół godziny. Naprawdę niewiele, ale nawet i na to nas nie stać, bo siedzimy cały czas, zaganiani jesteśmy, no żeby to jeszcze człowiek był zaganiany, że pół godziny gdzieś biegnie, ale człowiek biegnie z domu do samochodu, do garażu czy na parking, później z parkingu do pracy, czyli nawet nas nie stać, żeby pamiętać o półgodzinnym ruchu 3 razy w tygodniu i unikanie promieniowania, to znaczy UVA i UVB, bo w tym promieniowaniu...
Dotyczy wszystkich, prawda, czy dzieci?
Promieniowanie? Nie, promieniowanie...
Mówią, że słońce to dobra sprawa.
Dobra, tylko to trzeba uważnie, bo jeżeli chodzi o, prawda, promienie UVA, jest ich aż 95% ultrafioletowego promieniowania i one to penetrują bardzo głęboko właśnie przez naskórek do skóry właściwej i mamy tutaj do czynienia
UVA. Z tym, i kiedy najczęściej jest to UVA, poddawanie jesteśmy?
Cały czas, praktycznie nawet jeżeli jest, nie ma słońca, musimy po prostu tak, troszeczkę...
Bo jak to się ma do aktywnego życia i ruchu naszego, to UVA?
Jeżeli chodzi o promieniowanie to my, prawda, przebywając tak na powietrzu, to jeżeli my przebywamy na powietrzu nie od rana do nocy, tylko określoną, prawda, liczbę godzin, to na pewno nie będzie to dla nas żadnego problemu, bo zawsze jakoś jesteśmy ubrani. Nie przebywamy w krajach o wysokim nasłonecznieniu, gdzie mamy słońce od rana do wieczora. Także na pewno jest to bardzo potrzebne, konieczne, bo wiemy, że kości, wiemy, że witamina D3 i to jest bardzo potrzebne. Natomiast jeżeli wystawiamy się na słońce, wjeżdżamy do krajów o wysokim nasłonecznieniu, to my musimy pamiętać o kremach. Ale teraz o jakich kremach? Musimy przeczytać, czy tam mamy kremy, które chronią nas przed UVA i UVB, czy tylko przed UVB, bo są kremy, które chronią nas przed UVB, to znaczy przed oparzeniem. I to jest takie wbrew pozorom bardzo paradoksalnie niebezpieczne, bo gdy pokryjemy skórę takim kremem, gdzie jest tylko UVB, to nie ulegamy oparzeniu, długo wystawiamy się na słońce i tutaj jest ta zwiększona zachorowalność na czerniaka skóry, którą widzimy w Anglii. Bo ci właśnie Anglicy wyjeżdżają do krajów wysoko nasłonecznionych i oni mając ten krem, no teraz to już się każdy przekonał, że należy zwracać uwagę, czy UVB i UVA, prawda, te rakotwórcze to przede wszystkim UVA, czy tylko UVB, bo jak mamy przeciwko oparzeniom, no to wtedy siedzimy od rana do nocy i sami, prawda, krzywdę sobie robimy. Także tu na to musimy zwrócić uwagę. I teraz jeżeli chodzi o szczepienia przeciwwirusowe, przeciwko WZW na przykład, prawda, jeżeli chodzi o partnerów seksualnych, stali partnerzy seksualni, jeżeli chodzi o dorosłych, i chodzi o HPV, to będzie klęska przyszłości, niedługiej przyszłości, wirusy brodawczaka, prawda, ludzkiego, które mogą przy rozwiązłości seksualnej spowodować znaczną liczbę wzrost zachorowania na nowotwory głowy i szyi. W tym zakresie, także to należy powiedzieć, związane jest z rozwiązłością seksualną i tutaj do tego stopnia jest to tak duży problem, że w Polsce już około 20 paru ośrodkach, to też w internecie można znaleźć, są badania bezpłatne w zakresie właśnie głowy i szyi. Jest lawinowy wzrost zachorowań na nowotwory w zakresie głowy i szyi. Ciężko się leczy, w stopniu zaawansowania wyższym niż, prawda, początkowe. Początkowe to 1-2, a te bardziej zaawansowane 3-4 to niestety często
bo
tylko
też,
paliatywne.
Tak jak pani profesor mówi o tym, bo tak lansuje się życie, środki antykoncepcyjne i rób co chcesz. W zasadzie nic cię nie dopadnie,
absolutnie
nic ci nie grozi.
Trzeba jasno, otwarcie mówić na ten temat, że nie ma mowy o tym. Będziemy płacić straszną cenę. Te, prawda, bywają już teraz przypadki 30-parolatków, którzy wracają, prawda, z pracy, z zagranicy, z nowotworami zaawansowanymi w zakresie głowy szyi, którzy tam przebywali 10 lat, 15 lat i no, przyjeżdżają do kraju, gdzie tylko paliatywnie można leczyć. I teraz, jeżeli chodzi o zespoły medyków, którzy chcą mieć jak największy wkład we wczesnym wykrywaniu nowotworów, to znaczy w pierwszym i drugim stopniu jesteśmy w stanie leczyć radykalnie i tanio to, co występuje w wysoko rozwiniętych krajach, tam, gdzie jest aktywna profilaktyka, wystandaryzowana. Co to znaczy wystandaryzowana? Taka, gdzie wiemy, że w wieku 35 lat mamy zrobić to, to, to. W wieku 40 lat to, to, to. W wieku 45, 50 określone badania i czas, schemat czasowy, kiedy należy co 5 lat, co 10 lat, co roku powtarzać. Czyli to jest wystandaryzowana profilaktyka. I wtedy nie byłoby tak, że tak jak u nas, prawda? Dlatego te porażające niskie liczby przeżywania pięcioletniego między innymi, gdzie u nas są nowotwory, no niestety nowotwory jelita, nowotwory płuc w trzecim, czwartym stopniu, które najczęściej nas zabijają, najbardziej nas zabijają i my możemy tylko leczyć, prawda, paliatywnie bardzo drogo. Bardzo drogo. Natomiast no, jeżeli chodzi o czerniaki, to też są niesamowite finanse. Natomiast można by w prosty sposób obliczyć taką wystandaryzowaną aktywną profilaktykę, którą moglibyśmy włączyć do okresowych badań prasowniczych, gdzie musimy zrobić, nie dostaniemy przedłużenia, prawda, tego okresu pracy. Jeżeli nie wykonamy tomografii klatki, czy nie mamy raka płuca, czy nie wykonamy kolonoskopii, czy nie mamy raka jelita grubego. Bo to całe społeczeństwo jest, prawda, obciążone. To nie jest tak, że my mamy wolność i możemy robić, co chcemy i nie wolno nas zmuszać. Nieprawda, bo płacą za to wszyscy, i rodziny, i ten biedny człowiek, który staje się pacjentem, ale całe państwo, które musi ponosić ogromne, ogromne kwoty. Przecież my wiemy, że teraz nowe technologie są bardzo drogie. Jeden z preparatów na zaawansowanego czerniaka kosztuje około 500 000 zł dla jednego pacjenta. Na przykład. I teraz, czy my nie moglibyśmy takich badań wprowadzić obowiązkowych, jeżeli chodzi o badanie skóry, prawda? Dermatoskopem i tak dalej. No, a gdybyśmy to włączyli...
To na pewno niższe koszty. To jest przerażające, to co pani mówi.
Przerażające.
Jeżeli chodzi o koszta, chcielibyśmy rzeczywiście każdemu pomóc leczyć go, gdy jest chory, ale ta profilaktyka jednak... No i mówię, te 12 sposobów, które zacytowałem, można wejść na tą stronę, 12 sposobów łącznie pisane na zdrowie.pl, bo tak zacząłem, pani słucham i czytam o tym alkoholu, czy jest szkodliwy, jakże w każdym, każdy alkohol, jakikolwiek by nie był, prawda, czy mocny, wysokoprocentowy, czy też niżej, no w każdym są substancje rakotwórcze, a jeszcze w połączeniu na przykład z nikotyną, no bo picie alkoholu niszczy błonę śluzową jamy ustnej, gardła i w ten sposób łatwiej wchłania się szkodliwe związki chemiczne, na przykład zawarte w dymie tytoniowym. Ale to możemy zrobić. Dziś też dzień otwartych drzwi w różnych centrach onkologicznych i też chciałem przy okazji zapytać, jak się ma Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej? Pani tam była szefem kiedyś, dyrektorem. Od długiego czasu już i na naszej antenie pani mówi o tym, co się dzieje, że może trochę szkoda takiego ośrodka.
Mam nadzieję, nie chciałabym się wypowiadać, ponieważ 2 lata nie jestem już dyrektorem i nie pracuję jako prawda, ordynator, mimo że jestem konsultantem. Także to jest niewyobrażalne i to, że w Polsce takie w XXI wieku rzeczy się dzieją, gdzie profesor Belwederski, prawda, nie może być w ośrodku wysokospecjalistycznym i właściwie diagnozować i leczyć, więc to są polityczne brewerie, które nie powinny mieć w XXI wieku miejsca, żeby regionalne...
Czyli polityczne... w każdym miejscu kolega kolegę jest szkodliwe, można powiedzieć.
Regionalne polityczne interesy ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z medycyną, czyli pacjentem, nie kierują się interesem pacjentów, tylko interesami politycznymi. Więc tak to wygląda monstrualnie źle. W każdym bądź razie aktualnie nie chciałabym się wypowiadać, bo tak jak mówię, 2 lata już nie jestem. Mam nadzieję, że będzie można skończyć to wielkie dzieło, jak ja to mówię, wielkie dzieło Boże, bo mamy też patrona świętego Jana z Dukli. On nas na pewno nie opuści. I pacjenci będą mogli, bo jest to, powiem, zaplanowane w sposób flagowy. Flagowy, jak wszystkie wysoko w tych krajach wysoko rozwiniętych, prawda, centra onkologiczne, takie komprehensywne, pełnoprofilowe. Rozpoczyna się diagnostyka, leczenie we wszystkich podstawowych, prawda, potrzebnych dziedzinach, we wszystkich chirurgiach onkologicznych, w chemioterapii, immunoterapii, jeżeli chodzi o też, prawda, radioterapię, rehabilitację, i profilaktyka na początku i na końcu. Profilaktyka dla pacjentów, profilaktyka dla rodzin, profilaktyka dla otoczenia. I to są ludzie, którzy tam zostali skupieni niestety przez takie niszczące działanie właścicieli samorządu POPSL. Dużo już odeszło, ponieważ w takiej atmosferze szantażu, takiego donosów i tak dalej, nie mogą pracować ludzie. Ludzie po prostu już nie chcą pracować w takich warunkach. Także to niestety bardzo niszczycielsko wpływa. Mam nadzieję, że powrócą ci ludzie na pewno, jak będą warunki, bo są zaangażowani w leczeniu, ratowaniu pacjentów. Także mam nadzieję, że to wszystko się odwróci. Dziękuję też i ojcu dyrektorowi, państwu za możliwość ukazywania tej prawdy, ponieważ w regionie prawda jest blokowana. No, wiadomo, jak to jest. Reklamy są i te media mogą się utrzymywać też z reklam, więc mogą tylko to podawać, co sponsorzy sobie życzą. Więc ja chylę czoło i my chylimy czoło w imieniu pacjentów, mówię, i pracowników, że bardzo dziękujemy za możliwość przekazywania prawdy o pacjentach lubelskich, o Centrum Onkologii w Lublinie. Także mam nadzieję, że to wszystko będzie naprawione i będzie to centrum służyło dla pacjentów.
Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Przypomnę, dziś Dzień Drzwi Otwartych, a jutro Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dziękujemy za to słowo, za pani komentarz. Dziękuję. Podpowiedź Dziękuję. Też na nasze życie, nasze zdrowie. Pomyślmy, profilaktyka oczywiście znacznie tańsza. Korzystajmy z zachęt różnego rodzaju. www.12sposobównazdrowie.pl. Za darmo można taką broszurę sobie przeczytać, pomyśleć trochę. No, mamy nawet o czym wtedy rozmawiać z sąsiadami, komuś coś podpowiedzieć. I tak też się buduje taką wzajemną odpowiedzialność za siebie. Bóg zapłać, pani profesor.
I dziękuję, szczęść Boże i życzę dużo zdrowia, dziękuję. Żeby nigdy nie trzeba było korzystać z leczenia onkologicznego.
Dziękuję. Bóg zapłać. Naszym gościem była pani profesor Elżbieta Starosławska z Lublina, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej.